I budzimy się ze snu. Antoni Opaliński, Przegląd Prasy.
Dzień dobry Państwu. Przedziwna jest ta nadzieja polskich głównych gazet, że jak się o jakimś problemie nie napisze, to tego problemu nie ma. Podczas gdy po pierwsze jednak żyjemy w epoce internetu, a po drugie naprawdę ten problem nadal jest. Więc zacznijmy od tego, że ani w Rzeczpospolitej, ani w Gazecie Wyborczej, ani w Gazecie Polskiej Codziennie. Może jest, tylko nie znalazłem na pierwszej ani drugiej stronie, ale zaraz jeszcze poszukam, może kogoś skrzywdziłem. Nie znalazłem informacji o tych wczorajszych wypowiedzi szefa amerykańskiej dyplomacji, które wiele osób jednak zdziwiły. Czyli po pierwsze powiązanie nagle tutaj kwestii konferencji z bliskowschodniej z tym, że pan sekretarz stanu będzie chciał rozmawiać ze swoimi, jak to powiedział, polskimi kolegami, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia ofiar Holokaustu, a druga sprawa, no to jednak jest... Tam zdaje się w Gazecie Polskiej jest na trzeciej stronie, tak? No, ale w Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej nie znalazłem w ogóle. No a druga sprawa to jednak jest ta zadziwiająca wypowiedź, kiedy powołał się na, jako przykład bohatera polsko-amerykańsko-żydowskiego człowieka, który mówiąc delikatnie, bohaterem za bardzo nie był, tylko nie dla nas. Ale oczywiście nie są to najważniejsze sprawy związane z konferencją. Rzeczpospolita pisze, udany manewr polskiej dyplomacji, sojusz z Ameryką bez konfliktu z Unią, wychodząc naprzeciw Ameryce w konfrontacji z Iranem, Polska nie złamała jednak europejskiej solidarności. Gazeta Wyborcza ma przedziwną pierwszą stronę, bo tutaj o konferencji jest właściwie nie za wiele, to znaczy nic nie ma poza tym, że jest wywiad z szefem brytyjskiej dyplomacji, który przybył do Warszawy, natomiast o Belgii i szykany po nagonce w TVP dwie osoby straciły pracę, pozostałe otrzymują dziesiątki wyzwisk, to efekt upublicznienia przez wiadomości wizerunków protestujących pod siedzibą TVP, znaczy nazwijmy ich protestującymi. No dobrze, ale zostawmy teraz ten problem, wróćmy do konferencji i patrzmy na echa międzynarodowe.
Tylko powiem, że na trzeciej stronie Gazety Polskiej codziennie jest Pompeo o mieniu żydowskim, taka notatka, nie taka krótka.
No to dobrze, że jest. To w takim razie zwracam honor przynajmniej tej jednej redakcji. Teraz jeśli chodzi o echa międzynarodowe, o słoniu w pokoju czytamy na stronach BBC, dlaczego Iran jest tym słoniem w pomieszczeniu, którego nikt nie chce zauważać. Decyzja USA, żeby gościć, to ciekawe, że wszyscy uważają, że to Amerykanie tą konferencję organizują tylko i wyłącznie. Decyzja USA, żeby gościć konferencję blisko wschodnią w Warszawie wydaje się być czymś przedziwnym, ale jednak ma ona głęboki sens i tutaj jest o tym, że autorzy BBC zdecydowanie twierdzą, że konferencja ma charakter antyirański. Podobnie zresztą jest na stronach niemieckiej telewizji CDF, jak Izrael wykuwa sobie sojusz przeciwko Iranowi. Konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Al Jazeera pisze o tym, że Iran skrytykował zarówno Warszawę, jak i Waszyngton z powodu tych demonstracji opozycji irańskiej, które się odbyły wczoraj w Warszawie, niedaleko Stadionu Narodowego. I jeszcze znoje Zürcher Zeitung. Konferencja bliskowschodnia. W Polsce znów mowa o tym, że tutaj jest wykuwanie, cały czas w kilku gazetach niemieckojęzycznych znalazłem to słowo wykuwanie, ciekawe czemu, wykuwanie sojuszu przeciwko Iranowi, czyli wygląda na to, że jednak media światowe przede wszystkim odczytują charakter tej konferencji jako charakter antyirański. Wróćmy teraz do polskich gazet. Gazeta Polska Codziennie, wiceprezydent USA, nasza wspólna siła wojskowa jest niezrównana, tak zapewnił wczoraj wiceprezydent USA Mike Pence, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a Polska i USA podpisały w tym właśnie momencie umowę na dostarczenie do naszego wojska rakiet HIMARS. Teraz do Gazety Wyborczej, jak już tutaj te pierwsze strony, które mają charakter antypisowski, pominiemy, to jest o konferencji. Jest też ciekawa bardzo rozmowa z szefem, z panem Jeremym Huntem, szefem dyplomacji Zjednoczonego Królestwa. Po Brexicie nie odwrócimy się od Unii. Tusk mówi o piekle dla brexitowców. Ja wierzę raczej w niebo dla szanujących demokrację, ale są też tutaj rzeczy związane z pewnymi antyrosyjskimi deklaracjami szefa dyplomacji brytyjskiej, a także mowa o tym, że Brytyjczycy będą się starali, żeby te więzy z Unią jak najbardziej zacieśnić. Również chodzi oczywiście o kwestię przemieszczania się osób. To jest chyba szczególnie istotne dla polskiego rządu, przynajmniej być powinno. Koniec polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, czytamy w Gazecie Wyborczej. Do dymisji podał się profesor Mirosław Filipowicz, przewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Zrezygnowało też kilku innych naukowców, którzy pracowali na rzecz wyjaśnienia wspólnych zaszłości historycznych. Usłyszeliśmy, że sprawy rosyjskie nie są dla rządu priorytetem. To tyle w Gazecie Wyborczej. Wracam jeszcze do Rzeczpospolitej i szukamy cały czas informacji na temat konferencji. Tutaj na drugiej stronie jest nie tyle o konferencji, co o Dniu Zakochanym. Podryw w domu i w szlafroku i w skarpetach. Chyba nie chcę dalej czytać o tym podrywie w skarpetach. Natomiast jest o tym antyirańskim proteście przed konferencją. Pisze o tym Jerzy Haszczyński. Miało być wiele tysięcy, były setki. Demonstracja najbardziej wrogim władzom w Teheranie irańskiej organizacji opozycyjnej przyciągała niewiele mniej dziennikarzy niż protestujących. Wiec odbył się pod Stadionem Narodowym, dokładnie tam, gdzie w czwartek będą obradowali uczestnicy spotkania bliskowschodniego. I jeszcze artykuł Andrzeja Łomanowskiego. Amerykański plan konfliktu Izraela i zakończenia konfliktu Izraela i Palestyny zaskoczył Rosję. Umowa stulecia. Konsternacja w Moskwie. Rosja nie ma gotowej alternatywy wobec możliwości zwrotu w polityce amerykańskiej. A już kilka miesięcy temu powoływaliśmy się na pewne publikacje mówiące o tym, że Trump będzie chciał w jakiś sposób coś z przytupem zakończyć ten obecny etap dziejów bliskowschodnich i zmusić te obie strony do tego, żeby się ze sobą dogadały. Ciekawe, czy mu się uda. W Warszawie jest też, proszę Państwa, Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku, który udzielił kilku wywiadów. Szkoda, że go jeszcze nie było w Radiu Wnet, ale może spróbujemy go znaleźć. Wypowiadał się z sympatią między innymi o Jarosławie Kaczyńskim. Powiedział też, że jego zdaniem reżim, chodzi oczywiście o rząd w Teheranie, upadnie. Coś za bardzo wszyscy przewidują, że upadnie.
Takie są przewidywania. Przegląd prasy. Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 9:00. Teraz na zegarze godzina 8:09.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I informacja z Ponidzia. Zapraszamy na wiosenny jarmark do zobaczenia w Warszawie w sobotę między 8 a 15. Stanisław Klepka już uważa, że to będzie wiosenny jarmark. My jeszcze uważamy, że to jest to dalekie przedwiośnie, czyli jesteśmy jeszcze w lutym. Wczoraj w Warszawie padał śnieg. Dzisiaj 4 stopnie Celsjusza w Warszawie, 4 stopnie Celsjusza w Krakowie. Antoni Opaliński nie powiedział nic na temat tego, co w Kurierze Wnet można przeczytać. Wiele ciekawych artykułów. Polecamy Państwu Kurier Wnet i Akademię Wnet. Można się zapisać na kurs akademia@radiownet.pl. Pierwszy wykład doktora Romana Zawadzkiego już 16 w sobotę o godzinie 10 w budynku Pasty. Gościem Poranka Wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To takim tradycyjnym zwyczajem dziennikarskim zaczniemy od takich wyławiania rozmaitych rzeczy, które może nie są najważniejsze, ale wokół konferencji, która jest w Warszawie, się nagromadzimy. Na przykład dziennikarka NBC News stwierdziła na wizji, że powstańcy w getcie warszawskim walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Takie słowa dziennikarki NBC. Pan redaktor jakby skomentował?
No, skomentowałbym w bardzo prosty sposób, że to jest dowód ignorancji i głupoty, no, która jak widać wśród niektórych dziennikarzy, bo z pewnością nie wszystkich, ale wśród niektórych dziennikarzy występuje. Mnie bardziej, szczerze mówiąc, bo jak mówię, to, że pojawiają się dziennikarze ignoranci i plotą bzdury, to jest jedno. Dwa, że oni plotą te bzdury nie tak w ogóle, tylko akurat dziwnym trafem te bzdury zwykle dotyczą historii Polski i zwykle to jest tak, że nagle ta historia Polski i staje się takim trochę chłopcem do bicia, szczególnie w relacjach ze środowiskami żydowskimi. No bo jak mówię, to nie jest taka ignorancja w ogóle, być może ta pani się orientuje w innych sprawach, ale jeśli chodzi o te złożone relacje polsko-żydowskie, nagle zaczyna je przedstawiać jak w sposób karykaturalny, fałszywy i skandaliczny. Więc to jest druga rzecz, która mnie niepokoi. A trzecia rzecz, która mnie niepokoi, to jest to, że, no przypomnę, wczorajszą wypowiedź już nie dziennikarki, bo mówię, z dziennikarzami to można na to machnąć ręką, ale jednak Mike'a Pompeo, czyli sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, który powiedział, dał Polsce za wzór ubeckiego zbrodniarza. Mianowicie powiedział, że wspomniał o rzekomym bohaterze, który to nie był żadnym bohaterem, który to właśnie żydowskim powstańcu. Nie bardzo wiadomo, jak wynika z książki Tadeusza Płużańskiego, to chodziło o człowieka, który tak naprawdę, którego oddział miał na koncie zamordowanie dwóch żołnierzy Armii Krajowej, który był potem kierownikiem więzienia w Kielcach i, że tak powiem, uczestniczył w systemie mordowania Polaków. Ten człowiek uciekł potem na początku lat 50. do Stanów Zjednoczonych, a teraz nagle pan Pompeo przedstawia go jak bohatera. No, znaczy to jest po prostu coś przerażającego, jeśli ten poziom niewiedzy występuje zarówno w środowiskach dziennikarskich, jak i politycznych, no to jest się czego bać.
Nie bagatelizowałbym wypowiedzi dziennikarki, bo w końcu wypowiedź sekretarza stanu trafiła do polskiej opinii publicznej, natomiast i Amerykanie się nie do końca zastanawiali nad tym, kim był Frank Bleichmann, natomiast dziennikarka trafiła pewno do milionów widzów NBC i oni otrzymali taką informację ze źródeł, a więc jeżeli ją zapamiętają, to w ten sposób właśnie.
Tak, a potem mamy taką historię, jak przypomnę, w czasie tego największego napięcia w relacjach między po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o IPN, kiedy pojawia się nagranie zorganizowane przez jedną z żydowskich fundacji w Stanach Zjednoczonych, prawda, na którym to nagraniu padają słowa, że Polacy zorganizowali Holokaust, tak? I kolejne osoby to wypowiadają i chcę zauważyć zresztą, że nikomu z tych osób jawnie w żywe oczy łżących, kłamiących i niszczących dobre imię Polski nic się nie stało, tak? Żadne pozwy przeciwko nim nie zostały skierowane. Nie słyszałem, żeby jakaś kancelaria prawna została wynajęta po to właśnie, żeby doprowadzić i żeby bronić dobrego imienia Polski. To uszło kompletnie płazem. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył, że przecież mieliśmy osoby wymienione z imienia, nazwiska, wiedzieliśmy dokładnie, kto to jest, wiedzieliśmy, w jakim sprawie występują, a Polska położyła potem uszy po sobie, to znaczy najlepiej, żeby o tym zapomnieć. No po prostu w ten sposób, jak nie będziemy bronili swojego imienia i szli na starcie również z tymi, którzy mają potencjalnie przewagę medialną, no to efekt będzie właśnie potem taki, że pani dziennikarka NBC będzie plotła bzdury, a wszyscy inni będą to, że tak powiem, kupowali, może jakiś nieśmiały protest się gdzieś podniesie, albo ktoś coś powie, ale efekt jest taki, że w opinii światowej, czy w opinii amerykańskiej szczególnie, te fałszywe stereotypy się są coraz częstsze i utwierdzają się.
To jeszcze zacytujmy sekretarza stanu. Doceniamy również wagę rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu. Tak powiedział Mike Pompeo. Czy jakaś reakcja po polskich dyplomatów, ministra spraw zagranicznych na takie słowa powinna być i czy powinna być natychmiastowa?
To polskich kolegów, jak rozumiem, bo o nich mówił pan Pompeo. No ja nie słyszałem żadnej reakcji. Powiem tak, zależy jeszcze, jak tę wypowiedź czytać, bo on mówi tutaj wyraźnie o mnieniu prywatnym. Jeśli to jest tak, że jest to, jakby to powiedzieć, wezwanie Polski do przygotowania ustawy reprywatyzacyjnej, takiej naturalnej, to znaczy mówiącej o tym, że osoby, które mają udokumentowanych następców prawnych i ci domagają się potomków, ci domagają się tych pieniędzy, no to ja tutaj nie widziałbym niczego strasznego. Natomiast można ją też odczytywać w drugi sposób, że jest to forma odniesienia się do tej słynnej ustawy 447, która mówi o mnieniu bezspadkowym. To znaczy mówi o tym, że w przypadku braku stwierdzenia prawnego potomka, również organizacje żydowskie mogą występować w imieniu, jakby to powiedzieć, zbiorczo i domagać się pieniędzy, co jest absolutnym skandalem, złamaniem wszelkich reguł prawa i wszelkich zasad. Więc ja na miejscu polskich dyplomatów, czy polskich polityków, poprosiłbym pana Pompeo, żeby wyjaśnił, co miał na myśli. Czy chodziło mu po prostu o apel o to, żeby potomkowie ofiar polskich i żydowskich i tych, którzy, polskich obywateli, którzy są naturalnymi spadkobiercami, uzyskali udział właśnie w tej reprywatyzacji, co uważałbym za rzecz sprawiedliwą, czy też chodziło mu o nacisk na Polskę w sprawie imienia bezspadkowego, co uważam za rzecz skandaliczną. No, ale to nas prowadzi do innej trochę rozmowy, to nas prowadzi do rozmowy szerszej, nie wiem, czy już wkraczamy na te szersze wody, dotyczącej właśnie relacji polsko-amerykańskich, no i całej tej konferencji, którą tutaj w Warszawie organizujemy, co do której ja jestem, powiem szczerze, wyjątkowo sceptyczny. To znaczy, no, patrząc na to, jak ona jest odbierana, jak ona jest przyjmowana, w jaki sposób została zapowiedziana i jak została zrobiona, ja postrzegam tę konferencję jednak jako wyraz coraz większego uzależnienia polskiej polityki od polityki amerykańskiej, bez widocznych dla mnie wyraźnych owoców pozytywnych dla Polski.
Owoców, co masz na myśli? Jakie to miały być owoce?
No nie wiem, no, zakładam, że jeśli ktoś, że tak powiem, pozwala na to, żeby na jego jakieś państwo pozwala uwikłać się, bo de facto tak to trzeba odebrać. No przypomnę wczorajszą wypowiedź premiera Benjamina Netanyahu, który wyraźnie powiedział, że w Warszawie odbywa się konferencja państw, które bliskie są rozwiązania wojennego z Iranem. No, więc jeśli premier Izraela tak zdefiniował polską konferencję, zakładam, szczerze mówiąc, że ta definicja jest prawdziwa, a nie ta definicja, którą podał pan polski minister spraw zagranicznych, który mówił o jakiejś formie, nie wiem jak to nazwał, horyzontalnej współpracy, czy no w każdym razie użył dosyć trudnego do zinterpretowania określenia. Wydaje mi się, że jednak Benjamin Netanyahu wie, co mówi. No to by oznaczało, że Polska stała się pewnego, nie wiem, poplecznikiem, miejscem wykluwania się antyirańskiej nie wiem, konferencji, czy takiej koalicji, prawda? No i okej, jeśli my, jeśli Polska świadomie, że tak powiem, to zrobiła, to chciałbym wiedzieć, co, bo to jest jednak bardzo ryzykowne, tak? To znaczy, jeśli państwo do tej pory, które Polska nie ma jakichś wyjątkowo istotnych interesów na Bliskim Wschodzie, wiemy dobrze, że nasza obecność jest tam bardzo ograniczona i wiemy dobrze, z jakimi ryzykami wiąże się uwikłanie w ten konflikt, tak? Zarówno ryzykami dotyczącymi naszej pozycji międzynarodowej, jak i pozycji naszych obywateli. No, taka jest brutalna prawda. Więc jeśli Polska podjęła tak daleko idące ryzyko, to chciałbym wiedzieć, co w zamian za to ryzyko nam obiecano. Usłyszałem jedyne, co usłyszałem, to, że będzie zwiększona być może obecność wojsk amerykańskich w Polsce, ale po pierwsze, wczoraj Pentagon to zdementował, powiedział, że żadnej takiej zwiększonej obecności nie będzie. A po drugie, no jest pytanie, czy to się opłaca. To znaczy, czy nawet zwiększona obecność amerykańska w Polsce, nie wiemy do końca, co to miałoby oznaczać, czy to jest ten mityczny Fort Trump, czy po prostu więcej amerykańskich żołnierzy, czy to wystarczy, żeby tak ryzykować? Moim zdaniem nie.
Możemy kupić w Stanach Zjednoczonych gaz skroplony, mamy już 3 kontrakty, możemy kupić od Amerykanów technologię budowania elektrowni atomowej i możemy kupić od Amerykanów wyrzutnie rakiet i kupiliśmy od Amerykanów wyrzutnie rakiet i kupiliśmy system Patriot, więc możemy jeździć do Waszyngtonu po zakupy.
Tak, no możemy jeździć do Waszyngtonu po zakupy, ale przypomnę, że nie chcę wchodzić w poszczególne sprawy, bo jakbyśmy powiedzieli, mówili o tym, o Patriotach, to by się okazało, że to jest najbardziej nowoczesny system, że dopiero za 3 lata, że w tej formule on jeszcze nie występuje i tak dalej. Po drugie, moglibyśmy debatować też na temat ceny. Mówię, nie chcę w to wchodzić, ponieważ ja nie jestem ekspertem od spraw zbrojeniowych. No, pan redaktor zresztą też. I nie jesteśmy w stanie ocenić tak naprawdę do końca jakości tych różnych kontraktów, szczególnie zbrojeniowych. Tak? Nie wiemy, czy te rakiety to te, albo kosztowały tyle, albo ile, czy było offset, czy nie było. Cała masa dodatkowych elementów, które by pozwalały tak naprawdę tę sytuację opisać. Ja patrzę na to w kategoriach, jak mówię, politycznych i geopolitycznych i dostrzegam coraz większe uzależnienie Polski od Stanów Zjednoczonych i mówię o tym tak. Suwerenność nie polega na tym, że znajdziemy sobie właśnie takiego partnera, u którego będziemy wisieli jak u pańskiej klamki i u niego będziemy zabiegali, ponieważ wtedy narażamy się na to, że w sytuacji konfliktu jesteśmy zawsze skazani na przegraną. No przepraszam, jeśli widzimy wyraźnie, zresztą od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, że być może jednym z elementów nacisku na Polskę, może być tak zwane mienie bezspadkowe, tak? A wiemy dobrze, że organizacje, bo to jakby jest oficjalnie podane, reprezentujące te organizacje żydowskie mówiły o sumie około chyba 300 miliardów dolarów, bo nawet taka się pojawiała i się większe pojawiały, ale powiedzmy, że w oficjalnym liście pojawiło się 300 miliardów dolarów, to pojawia się właśnie pytanie, czy tak głębokie uzależnienie tylko od jednego partnera i tak mocne zabieganie i postawienie wszystkiego na jedną amerykańską kartę jest dla Polski korzystne. Mówię, mam wątpliwości. Historia nas uczy jednego. Jeśli tylko opieraliśmy się na kimś, na jednym partnerze i wszystkie nasze, nie mieliśmy żadnych innych tutaj, nie wiem, scenariuszy i pomysłów, to się zawsze źle kończyło. Kończyło się po prostu tak, że w sytuacji, w jakimś momencie możemy zostać postawieni do ściany i na przykład nam możemy usłyszeć, no albo te pieniądze zostaną zapłacone, których się od was domagają, a jak się nie zostaną zapłacone, to my na przykład, nie wiem, zabierzemy wojska amerykańskie z Polski. Co wtedy?
Albo nie przyślemy nowych,
nowych
oddziałów, ale jak patrzymy na geopolitykę, to znaczy tak, po pierwsze, czy mieliśmy jednego partnera, czy dwóch, czy pięciu, to i tak to nie kończyło się najlepiej, patrząc na historię Polski, rok, choćby rok 39, ale pytanie właściwie to jest, jaki jest wybór, tak, bo musimy dokonywać strategicznych wyborów, świat coraz bardziej się dzieli, do czegoś się niebezpiecznego przygotowuje i co miałaby zrobić Polska, co miałaby zrobić polska dyplomacja?
Znaczy ja przede wszystkim, bo to jest trochę też takie pytanie, jak my oceniamy w tej chwili naszą sytuację, tak? Gdyby było tak, że Polska jest w tej chwili jakoś, nie wiem, śmiertelnie zagrożona, jej byt jest wisi na włosku, lada moment tutaj wkroczą, jak rozumiem, rosyjskie wojska i Polskę podbiją, no to można się zastanawiać, że wtedy się już nic nie liczy, prawda, trzeba bronić tego, co jest. Ja tak sytuacji nie postrzegam, no uważam, że Polska jest po pierwsze członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten Sojusz Północnoatlantycki przy wszystkich swoich wadach, przynajmniej jedną zaletę ma, jest artykuł 5 i wszyscy do tej pory wielokrotnie potwierdzali, że ten artykuł obowiązuje. To znaczy, że w przypadku napaści na Polskę czy na inne państwo sojuszu można się liczyć z obroną. No więc jesteśmy zakotwiczeni w tym sojuszu. Tego nie było przed roku 39, prawda? Po drugie, no, przynależność do Unii Europejskiej oczywiście to jest inna forma organizacji i z pewnością niemilitarnej, ale jednak ten element bezpieczeństwa Polsce daje. Krótko mówiąc, nie wydaje mi się, żeby Polska była w takim stanie, żebyśmy za wszelką cenę musieli wszystko rzucić i powierzyć się Ameryce. Inne kraje, ja tutaj zawsze podaję przykład węgierski, Viktora Orbana, wiem, że on może mieć, że się spotyka często z krytyką, że nie wiem, że Orban zbyt blisko jest z Rosją, zbyt blisko z Putinem. Ja uważam, że właśnie prowadzi rozsądną politykę jak na miarę swojego kraju, to znaczy próbując nie udać się uwikłać i bezpośrednio po stronie tych wielkich graczy, tych wielkich rekinów, tylko próbując sobie wyrąbać tyle niezależności, tyle suwerenności, ile taki kraj jak Węgry stać. Polska stać na więcej. Polska jest większym krajem, poważniejszym, potężniejszym, ale tym bardziej nie widzę powodu, żebyśmy mieli tak łatwo dać się dominować silniejszym.
Tylko tyle, że trochę bliżej Rosji i trochę bardziej realne jest rosyjskie zagrożenie. Węgrzy tego rosyjskiego zagrożenia w ten sposób nie odczuwają.
No, no 56 rok na Węgrzech.
Ale to właśnie 56.
No właśnie, no 56 rok na Węgrzech.
Ale wtedy była inna sytuacja geopolityczna. Teraz są troszeczkę dalej od Rosji, a Amerykanie, również dyplomacja amerykańska próbuje jednak przesunąć Węgry w kierunku Stanów Zjednoczonych. To widać przy okazji tam negocjacji dotyczących gazu, czy budowy gazoportu, to wszystko...
No panie doktorze, ale przecież mamy po wschodniej stronie, mamy Ukrainę, która wyzwoliła się właśnie z wpływów rosyjskich, a przynajmniej znacznie jej ograniczyła, prawda? No co do tego się chyba zgadzamy, niezależnie od tego, jak będziemy oceniali tę Ukrainę. Mamy państwo bałtyckie, które też nie wydaje mi się, żeby w tej chwili podlegały jakimś specjalnym wpływom rosyjskim, w sensie takim, żeby Litwa na przykład była na pasku Rosji. No, ale nawet Białoruś, która przy wszystkich swoich wadach próbuje jakąś tam grę samodzielną prowadzić. Ja tylko mówię tyle, ja nie lekceważę zagrożenia, tylko no, też nie, jedną formą są dwie skrajności. Jedna mówi o tym, żeby żadnego zagrożenia nie ma i można na nie w ogóle nie patrzeć i oczywiście oczywiście to jest podstawa błędna, ale druga podstawa, która moim zdaniem jest równie skrajna, mówi, że lada moment utracimy naszą niepodległość, bo tutaj dokona się inwazja. No, wspomniałem, jest pakt północnoatlantycki, no przecież co, my nagle znikniemy z tego paktu, przecież w nim jesteśmy. Mamy silny naród, prawie 40-milionowy, no mamy własną armię, mamy własne sojusze, no to nie jest wszystko sytuacja, że tak powiem, 39 roku, w której dwa oszalałe totalitaryzmy, albo nie wiem, systemy, komunizm i Hitler rzucały się sobie do gardła.
Mamy też Nord Stream 2, Francję i Niemcy, którzy chcą zrobić w Europie, zreformować, zmienić, sfederalizować Europę. Takie rzeczy też mamy.
No mamy tak, ale Francja i Niemcy, akurat przypomnę, że i w przypadku Niemiec, i w przypadku Francji mamy do czynienia z... No, pan Macron ledwo dyszy i znajduje się na skraju, że tak powiem, upadku, biorąc pod uwagę skalę protestów i niechęci do niego, a pani Merkel no, zachowała wprawdzie stanowisko kanclerza, przestała już być szefową CDU i wszystko wskazuje na to, że to jest zmierzch. Więc wydaje mi się, że to są raczej państwa, które mają bardzo dużo własnych problemów, a ten element tutaj takiego właśnie tworzenia, projektowania Europy to jest trochę na użytek opinii publicznej i takiego pokazywania dobrej miny do złej gry. Na razie ciekaw jestem, czy po prostu Macron przetrwa we Francji.
Obserwujesz życie Kościoła, na pewno z zainteresowaniem śledziłeś pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka do kraju arabskiego i na pewno usłyszałeś anegdotę, którą opowiedział na pokładzie samolotu.
No, usłyszałem anegdotę. Anegdota była bardzo dziwna. To jest zresztą też jeszcze dziwniejsze może jest też to, że nie wiem, czy słuchacze Radia Wnet tę anegdotę znają, ponieważ ta anegdota ma to do siebie, że jest bardzo ważna, ale polskie media, a już media katolickie w ogóle o niej nie wspomniały, co jest dosyć ciekawe. Żeby opowiedzieć tę historię najkrócej jak się da, anegdota polegała na tym, że papież Franciszek wspomniał, że swego czasu Józef Ratzinger, wtedy jeszcze kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, zebrał dokumenty świadczące o tym, że w jednym ze zgromadzeń, nie padła nazwa, dochodziło do aktów nadużyć seksualnych i finansowych i poszedł z tymi aktami, z tymi dokumentami na spotkanie do Jana Pawła II, gdzie po powrocie powiedział, że zwyciężyła jednak druga strona, akta odłożone zostały do archiwum i dopiero kiedy Benedykt XVI został papieżem, z powrotem te akta wyjął i skorzystał z nich, rozwiązując to zgromadzenie. No i oczywiście problem polega na tym, że wszyscy watykanolodzy, znawcy, specjaliści uznali, że jedynym zgromadzeniem, które odpowiada tej opowieści, to jest Legion Chrystusa, czyli legion założony przez ojca Maciela de Golado, który niestety, i to jest rzeczywiście rzecz no, absolutnie dramatyczna, okazało się, że on na łożu śmierci w ogóle jest ateistą, że jest bigamistą, że jednocześnie jest wielokrotnym, zdaje się, że nawet no, kilkusetkrotnym, co jest trudne do uwierzenia, ale faktycznie tak jest, gwałcicielem. To znaczy, że jest człowiekiem, który dla którego założenie zgromadzenia zakonnego funkcjonowało trochę jak element stworzenia systemu, którym pozwalał zaspokajać jego różnego rodzaju seksualne zachcianki, tak? I problem polega na tym, że informacje na ten temat, pierwsze informacje na ten temat pojawiły się jeszcze w ogóle w latach 40. W latach 50. został suspendowany ojciec Maciel, potem wrócił do łask, ale w latach 70., 80. i 90. pojawiały się raz po raz kolejne przykłady jego zachowań, a w latach 90. nawet przyjechała do Rzymu specjalna delegacja z udokumentowanymi przykładami jego postępowania. I on rzeczywiście do swojej śmierci był, przepraszam, nie do swojej śmierci, tylko do końca pontyfikatu Jana Pawła II pozostawał na stanowisku, no nic mu się nie działo. Co więcej, pojawiał się w Watykanie, występował w różnych oficjalnych uroczystościach. Dopiero kiedy Benedykt XVI został papieżem, natychmiast został ojciec Maciel suspendowany, wydalony ze stanu kapłańskiego i dopiero wtedy zaczęła działać normalna machina kościelna. I teraz powstaje pytanie, czy Franciszek, mówiąc to, co mówił, odnosił się właśnie do legionistów Chrystusa, czy też do kogoś innego się odnosił, nie wiemy do kogo. A drugie pytanie, które powstaje oczywiście, to jest dlaczego akurat w tym momencie i w taki dziwny sposób Franciszek to zrobił?
Czyli na pokładzie samolotu jako takie niedopowiedzenie,
tak,
anegdotę bez właściwie z powołaniem się na źródła, że to sekretarz Benedykta XVI mu o tym opowiedział, mhm, to jest źródło mamy, ale to nie, źródłem nie jest sam Benedykt XVI i rzeczywiście bez nazwania i nie wiadomo, czy chodzi o ten, czy...
Czy jakiś inny. Później Watykan dementował, twierdził, że to nie chodzi o Legionistów Chrystusa, tylko inne żeńskie zgromadzenie. Znaczy, pytanie w związku z tym, jak to odczytywać? Ja to odczytuję w ten sposób, że przypomnę, parę miesięcy temu pojawił się słynny list arcybiskupa Vigano, w którym to arcybiskup Vigano, były nuncjusz apostolski w Waszyngtonie, no w poważny sposób obciążył papieża Franciszka, twierdząc, że papież Franciszek wiedział o tego typu zachowaniach nagannych kardynała McCarricka, wiedział o tym od 2013 roku, kiedy to sam Vigano poinformował, a z tą wiedzą nic nie zrobił. Aż do momentu w zeszłym roku, kiedy to specjalna komisja kościelna potwierdziła zarzuty w stosunku do kardynała McCarricka. No i teraz powstaje pytanie, i w związku z tym, że arcybiskup Vigano takie zarzuty złożył, to na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku ukazała się książka Antoniego Torniellego. To jest w tej chwili taki główny doradca medialny Ojca Świętego, człowiek, który odpowiada za całą politykę informacyjną Watykanu. Książka się nazywa Dzień Sądu, Giorno del Giudizio, w której to książce Tornielli sformułował taką tezę, że jeśli dalej Franciszek będzie atakowany przez zwolenników arcybiskupa Vigano, domyślę przez tych, którzy są związani z poprzednim pontyfikatem, głównie Jana Pawła II, no to muszą się liczyć, że tak powiem, w cudzysłowie, z adekwatną odpowiedzią i z tym, że również nie będzie milczenia. Mówię, to wszystko było między wierszami, ale na tyle wyraźnie napisane, że tak to można było odbierać, że zaczniemy grzebać również w przeszłości, w tym, jak w stosunku do tego typu zarzutów postępował Jan Paweł II. Więc ja odbieram tę anegdotę i ten tekst Andrei Torniellego jako właśnie formę, że tak powiem, takiego działania. No, skoro zaatakowano, jak w domniemaniu przez Torniellego, w cudzysłowie, wojtyliści zaatakowali Franciszka, no to my odpowiadamy w taki sposób. Tak sądzę, że niestety jest. Czyli mamy do czynienia z bardzo brutalną walką polityczną w Watykanie. Tak chyba trzeba by to było nazwać.
Nie zapytam, jak ona się skończy, jakie będzie miała konsekwencje dla Kościoła, bo Kościołem rządzi Duch Święty, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy. Autor wielu książek, między innymi wywiadu rzeki z byłym szefem Kongregacji Wiary kardynałem Millerem, Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na zegarze godzina 8:38, to do mądrości Pawła Lisickiego się odwołam. Czy teraz piosenka, czy tylko przerywnik dźwiękowy w Poranku Wnet ma się pojawić? Na wyczucie pana redaktora, gdyby pan jechał samochodem, słuchał Poranka Wnet, bylibyśmy po rozmowie z Pawłem Lisickim, to co by powinno się zdarzyć?
Piosenka.
No to zespół Manam.